Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Staję tutaj z wielką pokorą, na jaką mnie tylko stać, bo nie jestem rodzicem dzieci, przynajmniej w sensie fizycznym, ale no, tak się zdarza, że dzieci duchowe mam, więc przyglądam się. Te moje dzieci duchowe no, są w wieku rodziców małych dzieci, więc przyglądam się jak dziadek temu wszystkiemu trochę, przyznam. Więc nie będę się tu mądrował i proszę tak mnie nie odebrać, że się ksiądz mądruje na temat wychowania dzieci, bo nie mam o tym zielonego pojęcia. W tym sensie bezpośrednim. Mogę na to patrzeć z boku, być widzem, ale powiem o tym, co się rodzi w moim sercu z tych obserwacji, które mam. Więc jak patrzę teraz na to, co się dzieje, prawda, na tę naszą sytuację i patrzę na to od lat, to wydaje mi się, że warto sobie to uświadomić, że zmiany w świecie dokonują się tak bardzo szybko, że nikt nie jest w stanie za tym nadążyć. No? Dlaczego to mówię? Nie dlatego, żeby się tanio usprawiedliwiać, ale żeby sobie po prostu urealnić. Jeżeli ja od siebie wymagam czegoś, co jest niemożliwe do osiągnięcia, to sam się skazuję na frustrację. To znaczy, kiedyś pamiętam, jak taki psycholog mi to powiedział, prawda? Co to jest frustracja? To jest różnica między ideałem, który sobie stawiasz, a rzeczywistością. Im wyższy jest ideał w stosunku do rzeczywistości, tym większa frustracja, na którą sam się skazujesz. I ja sobie zdaję z tego sprawę, że najczęściej z ambony padają ideały, a rzeczywistość, którą my mamy w domu, jest dość inna. My często jako kapłani mówimy o tym, co byśmy chcieli, żeby było. Ale do tego się nie dochodzi pstryk. Ja czytam w Słowie Bożym to, owszem, ale Słowo Boże jest żywe i skuteczne w stosunku do tego realnego życia, które mamy, a nie idealnego, które sobie wyobrażamy. Więc warto być bardzo blisko tego, co jest rzeczywiście. I tak jak już wspominałem, nikt nie nadąża za tym. Dlatego, że to się dzieje tak szybko, że naprawdę nikt nie ma szansy nadążyć. To tak obrazowo może powiem tyle. Jeżeli moi rodzice skończyli 7 klas, a ja jestem na poziomie doktoratu na przykład, to w jednym pokoleniu, w sensie intelektualnym tylko, zrobiliśmy 4 poziomy. Moi rodzice nie byli w stanie pomóc mi w nauce już w 4 klasie szkoły podstawowej. To te wszystkie rzeczy, które się dzieją, ten cały postęp jest nie do nadgonienia. Nawet jeżeli ja intelektualnie nadążam, to wszystko we mnie słabo nadąża. Emocjonalnie nie nadążam, społecznie nie nadążam, kulturowo nie nadążam. Jakby nie da się wszystkiego tego nadążyć. Jeżeli New York Timesie, tak mówią ci, którzy się na tym znają, ja cytuję, jest więcej informacji w jednym numerze, niż człowiek w XIX wieku przyjmował przez całe swoje życie. No to jak to w sobie pomieścić? Nie? Jasne, że wtedy nie czytamy już New York Timesa od deski do deski, tylko to, co chcemy. I możemy się obrażać, że wybiórczo posługujemy się wiadomościami i tak dalej, ale nie da się inaczej. A nawet jak wybiórczo posługujemy się wiadomościami, to ich jest i tak nadmiar. Nie? Dlaczego to wszystko mówię? Żeby troszkę się zatrzymać i spokornieć. Nie? Na swój własny temat, żeby nie wymagać od siebie zbyt wiele, żeby samemu sobie nie fundować frustracji. Bo tak jak mówiłem, choćby w homilii mamy pewne przeświadczenia na swój temat i bardzo często posługujemy się takim sformułowaniem powinienem czy powinnam coś. Ja pamiętam, z domu wyniosłem choćby takie dwa przeświadczenia, które mnie osobiście, że tak się podzielę, doprowadziły bardzo szybko do wypalenia zawodowego. Pierwsze przeświadczenie było, co ja nie dam rady. I drugie przeświadczenie, to jest mój psi obowiązek. Powinienem być takim rodzicem. Powinienem być takim mężem. Powinnam być taką żoną, taką mamą. Skąd wiesz, że tak powinnaś, czy powinieneś? Nie? Skąd? No tak w ogóle. To jest właśnie przeświadczenie, czy zbiór przeświadczeń. Nie? To czasami tylko się w takich przebłyskach widzi, takich paradoksach. Ostatnio choćby słyszałem taką sytuację, jedno małżeństwo się dzieliło, właśnie, że nagle odkryło, na czym polega bezstresowe wychowanie. I mówią tak, staramy się wychować dzieci bezstresowo, ale czasami no, tyle mamy różnych zajęć i prac, że zostawiamy dzieci z dziadkami. Nie? No i dziadek, zostawiliśmy córeczkę z dziadkiem, na placu zabaw, nie? Wracamy z zakupów, bo tam musieliśmy pogarniać różne rzeczy. Mówi, nasza córka biega nago po tym placu zabaw, nie? Co to się dzieje? Biegniemy do dziadka, dziadek siedzi, pali papieroska, obok leży sukienka na ławce, nie? Przerażeni podbiegamy, oni mówi, powiedziała, że jej za gorąco, to jej zdjąłem, nie? Kiedyś mówi, wracamy, syn chodzi po parapecie na pierwszym piętrze, na czworakach, nie? My biegniemy, a dziadek z tyłu, ja tu jestem. Nie? Różnica bezstresowego wychowania, przepraszam, że tak trochę paradoksalnie powiem, że kiedyś rodzice byli wychowywani bezstresowo, a teraz dzieci. No. Dziadek jest bezstresowy w tej sytuacji. No. Nie? A my się staramy, żeby dzieci były bezstresowe w tej sytuacji. W dwa pokolenia zupełnie się odwróciło. I teraz się trochę z tego śmiejemy. Ale jak sobie przypomnę, moim rodzicom do głowy nie przyszło, żeby mnie odprowadzać do szkoły. Teraz rodzicom do głowy nie przyjdzie, żeby nie odwieźć. Ale to jest w jednym pokoleniu. I to jest kompletnie inaczej. Jak patrzycie, choćby, że tak z innej półki trochę sięgnę, na filmy sprzed kilkudziesięciu lat, że wszyscy w samolocie palą papierosy. Teraz jest to nie do pomyślenia. Na przystanku, jak ktoś zapali, zaraz dostanie. I oczywiście nie jestem zapaleniem, żeby było jasne. Tylko mentalność się zmienia tak szybko, że ja już nie pamiętam, co było 30 lat temu. Oczywiste. I teraz ja mam na wychowaniu dzieci i muszę je wychować turbo super. Jak? A jak nie wychowuję turbo super, no to się obwiniam, że to moja wina. Nie? Ile ja się nasłucham takich rzeczy, że moje dzieci nie chodzą do kościoła na przykład. Ja bym się dziwił, że chodzą. Przepraszam. Nie? Oczywiście, że mamy pragnienie, żeby chodziły, ale jakby to jest tyle rzeczy, które się na to składam, że ktoś chodzi albo nie chodzi, że to nie jest tak, że jesteś wierzący albo niewierzący. Już teraz tak nie jest. Że jak wierzę, że Bóg jest, to chodzę do kościoła. Już teraz tak nie jest. I raczej nie będzie. Co prawda może wrócić pomysł ze średniowiecza od Tomasza z Akwinu sprzed 800 lat, który dzieli to na trzy części, że wierzysz, że Bóg istnieje, że wierzysz Bogu, w sensie wierzysz w to, co mówi, ale tak naprawdę nie chodzi ani o pierwsze, ani o drugie, tylko chodzi o trzecie, że wierzysz ku Bogu, czyli masz relację z Bogiem. A relacja z Bogiem to nie jest to, że ja uważam, że jest czy nie jest. To jest żywe spotkanie. I tego nie zrobisz pstryk. I taki młodzień albo spotka Pana Boga i zaprzyjaźni się, albo nie. Rodzic tego nie urodzi. Ale się obwiniać można. Przyznam, że słuchałem niedawno konferencji biskupa Rysia, który mówi do rodziców: nie obwiniajcie się, proszę was. No ale jak się nie obwiniać? Może od tego zacznijmy, że się przestaniemy obwiniać. A potem dopiero zobaczymy, co się da, a co się nie da zrobić. Bo to dopiero jest realne. Jeżeli my od razu zaczynamy od obwiniania się, ja rozumiem, że tak byliśmy wyszkoleni. Ale jak od tego zaczniemy, to jesteśmy od początku skazani na porażkę. Bo jedyne, co mądre możemy zrobić na dziś, to próbować chwycić to, co jest i odcinać się od tego, czego nie ma, a co nam się tylko wydaje, że jest. Żeby coraz bardziej urealniać sobie, co ja mogę, czego nie mogę. To jest cały świat, który ja nazywam zamartwianiem się. Myślę, że większość z nas na to cierpi. Ja z mojego doświadczenia, nie chcę już tam się zanurzać bardzo w moje doświadczenia, ale wiem to. Wystarczyło, że nie dostałem ekonoma w klasztorze przez 4 miesiące. Jak w męskim klasztorze nie ma ekonoma, to się koty w kątach zamieniają w tygrysy. Jest smród, syf i ubóstwo. Nie? Ale ja sobie nie wystrugam ani nie urodzę. Jak dostanę od przełożonego, to mam, jak nie, to nie. A jeszcze miałem chorego brata, który nie słuchał w ogóle lekarzy i jak nie przyjmowałby leków tak, jak powinien, to groziła mu śmierć. Ale ani prośbą, ani groźbą nie miałem na to wpływu. I chodziłem cały w nerwach, nie? Ja pluszowy misio. No? Bracia mówią, na wszystkich warczysz, nie? Mówię, na coś jestem chory, ale nie wiem na co. I nagle słyszę, jak jeden z moich braci mówi tak: zamartwianie się, jak sama nazwa wskazuje, jest stawaniem po stronie śmierci. Zamartwiać się. Ja wtedy doznałem olśnienia. Wracam do Łodzi i mówię, jaka jest różnica, jak mam lekarstwo znaleźć na zamartwianie. A Wojtek, który jest kaznodzieją, mówi, jest troska i jest zamartwianie. Troszczysz się o rzeczy, na które masz wpływ, zamartwiasz się rzeczami, na które nie masz wpływu. I jeszcze dodał, ty masz kobiecą wersję zamartwiania się. Facet jak się zamartwia, tak dla instrukcji, to albo znajduje sobie inną robotę i tak się zarobi, żeby o tym nie pamiętać, a słonia i tak nie zasłoni, tak? Albo pije, druga wersja. A kobieta międli w sobie, a gdybym lepiej, a gdybym coś tam, a może tak, a może tak. Ja to znam, nie? A gdybym może bardziej poprosił, a może gdybym się bardziej pomodlił, a może gdybym bardziej, a gdybym bardziej uważał, a może gdybym był inny, a może gdybym... Nie masz wpływu. Jak nie chce słuchać lekarzy, jest stary koń, nie będzie słuchał. To jest tak, jak przychodzi do mnie często ktoś i mówi, a mój syn nie chodzi do kościoła. A ile syn ma lat? 50. A od ilu nie chodzi? Od 30. A ile pani mówiła mu razy? 1000. Nie? Widocznie pani nie ma wpływu. Nie? Ja tak trochę to rozśmieszam, ale zobaczcie, czy tego nie ma. Nie masz wpływu. Co nas zwodzi? Pragnę dobra dla tej osoby. Kocham tę osobę, tylko realnie nie mam wpływu, by robiła, zachowywała się, czuła, wierzyła tak, jak ja to sobie wyobrażam. Albo tak, jakby było dla niego czy dla niej dobrze, ale nie mam na to wpływu. Jak chcę, to będzie, jak nie, to nie. Jeżeli ja to sobie wkładam na głowę, że to jest mój psi obowiązek, albo moja powinność, albo moja życiowa misja, albo nie wiem co, to sam sobie funduje ciężar nie do uniesienia. A co to powoduje? Że jestem coraz bardziej smutny, coraz bardziej gorzki, coraz bardziej narzekający. Ja pamiętam taką moją ciocię, przyszedłeś na imieniny, jeszcze dobrze nie dałeś kwiatów i nie zdjąłeś buty, już byś wyskakiwał przez okno. Bo było już, albo on taki, albo ona taka, albo... Sama w śmierci i wszystko wokół karmi tą śmiercią. Po co to komu? Nie? Nawet jak masz jakąś rację co do faktów, to przez to, że nie masz wpływu, to jest najgorszy pomysł na życie. A dlaczego diabeł, bo wiem, że za tym stoi diabeł, to robi? Odpowiedź jest z przedszkola. Dlaczego robisz rzeczy i zajmujesz się rzeczami, na które nie masz wpływu? Żebyś się nie zajmował, nie zajmowała rzeczami, na które miałbyś wpływ. Cała energia twoja życiowa idzie w gwizdek, a to, na co miałbyś wpływ i co można by robić dobrego, leży odłogiem. I przy tym, przepraszam, że się tak rozwinąłem w tym, ale przy tym, co nazywamy wychowaniem dzieci, to tego jest po prostu full. To jest też coś takiego, mnie bardzo, to się podzielę świadectwem, uwolniło jedno świadectwo takie. Jest taka pani Pospieszalska, to jest ta mama, już teraz świętej pamięci, tych Pospieszalskich, ich tam Jana, Marcina i tam jest, ich było chyba 8 dzieci. Ona miała te 8 dzieci, jeszcze była organistką w kościele, pomagała i pracowała dużo w grupach charytatywnych, jeszcze malowała obrazy. Przyszła do niej kiedyś dziennikarka i mówi: pani Pospieszalska, robi pani tyle rzeczy, jak pani sobie z tym wszystkim radzi? Ona tak powiedziała: nie radzę sobie. Mnie to tak uwolniło, że tak po prostu można powiedzieć, że sobie nie radzę. Bo jak to powiem, to dopiero coś z tego da się dalej zrobić. Ale jak ja muszę sobie radzić, to zamęczę siebie i innych prawdopodobnie zaraz. No bo, nie wiem, jak to, przepraszam, mój brat mówi, podzespoły mi klękną na pewno, nie? No bo to się nie da tego unieść. Nie? Więc bardzo bym chciał was zaprosić do tego, zachęcić, żebyśmy się raczej zajmowali tym, na co mamy wpływ. I owszem, będziemy wpadać w te kolejny znowu, ale wtedy jest potrzebny mąż lub żona, albo przyjaciel, albo brat, który powie: dość, już zostaw to, nie masz wpływu. Że powiesz temu mężczyźnie, który się zarabia: wiesz co, kochanie, po prostu zróbmy herbatki, sobie siądźmy, bo pewnie nie da rady. Nie? Albo w drugą stronę już stop. Nie? Dzieci w kosmos, nie wiem, gdzieś, a my do kawiarni, no bo już nie da rady. No. Musi to być. Jak nie zadbasz o siebie, nie zadbasz o nikogo. To jest dokładnie to, mnie to nauczyła stewardesa w samolocie. Jak jest niebezpieczeństwo, jest rozszczelnienie kabiny, wypadają maski, najpierw zakładasz sobie, potem dzieciom. Ja pamiętam, jak byłem oburzony, jak pierwszy raz to zobaczyłem. Jak to? Najpierw dzieciom. Nie. Jak nie założysz sobie, dzieci nie uratujesz. Jak nie zadbasz o siebie, nie będziesz mógł, nie będziesz mogła służyć swoim dzieciom. Bo nie będziesz miała na to siły, nie będziesz miała na to siły. I to jest ważne podwójnie, dlatego, że perspektywa, w której żyjemy, jest dużo dalsza niż to, co dzisiaj widać. Ja jak teraz sobie wypruję żyły, to mi tych żył nie starczy, bo jeszcze będę miała wnuki czy prawnuczki. I na nich muszę mieć nie tylko siły, ale radość, że one są. A skąd tę radość brać, jak ja już się wyszarpię tu? Nie? I dlatego ta zachęta taka do bycia dla siebie dobrym jest bardzo ważna. I nie jest to zwalnianie się z obowiązków. Nie, nie o to chodzi. Tylko jak się przeliczę w sensie siły na zamiary, to już nikt mnie nie uratuje. Nie? No widzicie sami, na każdym kroku depresja goni depresję. Ludzie po prostu sobie nie radzą, nie radzimy sobie. Jak sobie jeszcze podkręcimy śrubę, to nikt już nie da rady. Nie? Co jest jeszcze w tym ważne? Dzieci na to patrzą i uczą się i myślą, że tak trzeba. Stara łacińska zasada, słowo poucza, ale przykład pociąga. I one nie będą żyły tak, jak ty mówisz, tylko jak widzą, że ty żyjesz. Więc jak źle żyjesz, to najgorzej uczysz. Uczysz złego życia swoje dzieci. Ja, niech znów będzie mój przykład, jak wyświęcili mnie tylko to, jakbym się zerwał z łańcucha. Ja po prostu robiłem wszystko, co się rusza w tym Poznaniu. Odnowa w Duchu Świętym, duszpasterstwo rodzin, dzieci, wielbienia, muzyków, dwie wspólnoty neokatechumenalne, wszystko to, co w Kościele, plus 6 spotkań indywidualnych i studia doktoranckie, i jeszcze nowicjat. Ja dzisiaj chodzę do moich nowicjuszy, którzy już są teraz ojcami, i przepraszam ich jednego po drugim, że dałem im zły przykład, że pokazałem, bo oni myśleli, że tak żyje dominikanin. Ja muszę teraz głosić, nie, tak nie żyje Dominik. Ja tak żyłem, przepraszam was. Nie, to jest to, nie? Bo dzieci za tym zaraz mają poczucie winy, że one nie żyją tak jak mama czy tata. A to trzeszczy w każdym punkcie, w każdym momencie. Nie? Więc nie robimy tego tylko dla siebie, dla wygodnictwa, ale to ma naprawdę dużo większą perspektywę. Nie? I jeszcze ostatnia rzecz. Wspierajmy się nawzajem. Słuchajmy Pana Boga, bo On jest dla nas dobry. Nie na takiej zasadzie powinieneś, powinnaś, tylko ja chcę Ci służyć w tym konkrecie życia, które masz. Ale też Pan Bóg będzie nas posyłał do siebie nawzajem, żebyśmy sobie wzajemnie służyli, siebie wzajemnie wspierali. Bo nie ma takiej możliwości, żebyśmy nie popełnili błędów i nie ma takiej możliwości, żebyśmy nie wleźli w jakieś kolejne czy ślepe uliczki. Wejdziemy tam na pewno i ktoś nas musi uratować, wesprzeć. Ja muszę mieć do kogo gębę otworzyć. Ja muszę mieć do kogo się przytulić. Ja muszę mieć gdzie pójść i posiedzieć, herbatę wypić, cokolwiek. Nie mam, jestem sierota. Trochę na własne życzenie staję się trędowaty, o którym wczoraj mówiłem. Ale sam sobie potrafię to zrobić. Nie potrzebuję, że inni mi to zrobią. Przyjmujmy miłość, przyjmujmy dobro, wyprostujmy się w tym, bo naprawdę my jesteśmy na tym świecie chciani. Jesteśmy do kochania, naprawdę. Z tym was zostawiam. Amen.